Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o amerykańskim myśliwcu P-38. Wybrałem go do tego odcinka dlatego, że to jest moim zdaniem bardzo nietypowa konstrukcja. Jedyny dwusilnikowy myśliwiec i do tego jednoosobowy, budowany na naprawdę masową skalę w czasie II wojny światowej. Jednocześnie jego zwolennicy mówią, że odnosił gigantyczny sukces, że był świetny samolotem. Jego przeciwnicy mówią, że no był taką w miarę konstrukcją, nie wybijającą się w żaden sposób na tle innych. Jakim tak naprawdę samolotem był ten P-38 z tą swoją nietypową jak na II wojnę światową konstrukcją?
P-38 firmy Lockheed, samolot Lightning, czyli błyskawica, to jest samolot pod względem konstrukcyjnym jak na czasy II wojny światowej dość nietypowy, bo o ile dwumotorowe myśliwce to nie jest już nic nietypowego, było takich maszyn relatywnie dużo, to myśliwiec dwusilnikowy, ale jednoosobowy to już rzadkość. A tak naprawdę, jeśli chodzi o masowość, to masowy był tylko on. To znaczy P-38 był jedynym masowo używanym w II wojnie światowej jednoosobowym dwusilnikowym myśliwcem. Pod tym względem masowości mówimy o konstrukcji, którą wyprodukowano w liczbie ponad 10 tysięcy egzemplarzy, a to jest dużo. I ta jednoosobowość czyni Lightninga nietypowym, dlatego że było, tak jak powiedziałem, w II wojnie światowej kilka dwusilnikowych myśliwców. Jednemu z nich, ale właściwie to był bardziej samolot wielozadaniowy niż myśliwiec, czyli Mosquito, poświęciliśmy już jeden z naszych odcinków. Przy czym Mosquito był przede wszystkim myśliwcem nocnym. Natomiast P-38 to był zasadniczo myśliwiec dzienny. Jeden z kilku masowo produkowanych na zamówienie lotnictwa Armii Stanów Zjednoczonych, czyli United States Army Air Force. Przy czym rzecz charakterystyczna, rozwój P-38 trwał bardzo długo. To jest samolot, który powstawał według specyfikacji z roku 1937. Samolot w prototypie był zbudowany na przełomie 1938-1939, wtedy też oblatany. Operacyjnie to była maszyna, która zaczęła wchodzić do linii tak naprawdę na przełomie 1941 i 1942 roku. Czyli jak na ówczesne czasy, to od momentu sformułowania wymagań do osiągnięcia wstępnej gotowości bojowej minęło dużo czasu. I to rzeczywiście był samolot przez cały okres służby kontrowersyjny dlatego, że miał dwa silniki i jednego załoganta, ale także ze względu na długi proces dojrzewania konstrukcji, bo naprawdę udany P-38 to jest dopiero odmiana P-38J i to jest lato 1943 roku. Czyli rozwój, wychodzenie z problemów wieku dziecięcego tej konstrukcji trwało bardzo długo. I ten samolot nigdy nie zebrał jednoznacznych opinii. Były samoloty, które wszyscy mówili, że są złe. Były samoloty, o których wszyscy mówili, że są dobre. Jeżeli spojrzymy na P-38, to zobaczymy, że to jest nietypowy myśliwiec jak na II wojnę światową. Zresztą w ogóle Amerykanie mówią, że on był nietypowy pod wieloma względami, że jako jedyny miał to, jako jedyny miał tamto, albo jako pierwszy zrobił coś tam i tak dalej. Tak, albo na nim zrobiono, może tak. Ale rzeczywiście, spójrzmy na ten samolot, jak on wygląda. To jest myśliwiec dwukadłubowy, więc przypomina troszkę niektóre konstrukcje holenderskie czy niemieckie na ten przykład, ale jak na myśliwiec nie było drugiej takiej konstrukcji. Dwukadłubowy, dwusilnikowy myśliwiec z kołem przednim. Praktycznie wszystkie myśliwce II wojny światowej miały inny układ. Lightning wyróżniał się w sposób wyraźny. Amerykańscy generałowie lotnictwa mówili, że nie da się go pomylić z niczym innym. Na przykład dowódcy amerykańscy, jeżeli wykonywali sami osobiście loty rozpoznawcze nad Normandią, a były takie przypadki, lecieli Lightningiem. Było pytanie, dlaczego pan leci tym samolotem? Bo nasza obrona przeciwlotnicza i nasze myśliwce nie pomylą go z żadnym Niemcem. P-38 w gruncie rzeczy to była idea człowieka dla lotnictwa amerykańskiego niezwykle zasłużonego, czyli kapitana, potem on awansował, Benjamina Kelseya. Benjamin Kelsey to jest taka postać w historii amerykańskiego lotnictwa dosyć specyficzna. On właściwie odpowiadał za nadzór nad rozwojem konstrukcyjnym wielu amerykańskich samolotów z ramienia amerykańskiej armii. To był oficer, oblatywacz, pilot, inżynier o relatywnie niskim stopniu. Porucznik, kapitan, major, a jego wpływ na historię amerykańskiego lotnictwa jest niewiele mniejsza niż generała Arnolda i innych wielogwiazdkowych generałów. Tym bardziej, że kapitan, a potem major Benjamin Kelsey tak naprawdę może nie mówił na ty z panami generałami, ale miał decyzyjność taką jak oni. To ten człowiek sprawił, że w ogóle powstały takie samoloty jak Air Cobra, jak Lightning, czy P-51 Mustang trafił do amerykańskiego lotnictwa. Więc jego sprawczość była bardzo duża. I on w latach 30. bardzo narzekał na, jak to mówił, twardogłowych generałów, którzy mówili, że myśliwce to są właściwie maszyny pościgowe, więc one nie muszą być ani specjalnie ciężkie, ani za specjalnie silnie uzbrojone, ten zasięg też nie musi być jakiś rewelacyjny. Pościgówka, mówili Amerykanie, to jest samolot do walki. Bez funkcji szerszej operacyjnej. Natomiast Kelsey mówił, nie, my musimy oprócz myśliwców mieć maszyny przechwytujące, interceptory, samoloty silniej uzbrojone, które będą odgrywać dużą rolę w szerszym, wręcz operacyjnym wymiarze. Musimy mieć cięższe myśliwce. Nie tylko takie zwinne do walki na bliskich dystansach, ale myśliwce ciężkie, myśliwce przechwytujące, interceptor. I w 1937 roku właśnie sformułował wymagania pod ciężki myśliwiec przechwytujący. I z tego projektu zrodził się potem P-38, który miał wielu wrogów, ale Kelsey, jakby można powiedzieć, holował ten projekt do szczęśliwego finału. I Lockheed opracował samolot dwusilnikowy, ale jednoosobowy. I to miało gwarantować z jednej strony bardzo wysokie osiągi, bo on miał być w stosunku do wieloosobowych myśliwców dwusilnikowych lżejszy. Ale jednocześnie ta konstrukcja gwarantowała silne uzbrojenie i możliwość zainstalowania dwóch silników. W tym wypadku to mówimy o jednostkach Allison ze sprężarkami, które dawałyby tej konstrukcji możliwość maksymalnego lotu z prędkością powyżej 600 km na godzinę. I gwarantowały dosyć duży zasięg. W związku z czym P-38 był dla Amerykanów samolotem potrzebnym, ponieważ on dawał dużą szybkość i duży zasięg w połączeniu z dużą siłą ognia. Pierwotnie w ogóle do tego samolotu planowano zainstalować armatkę kaliber 37 mm w dziobie centralnej gondoli, więc no, miał być naprawdę silnie uzbrojony. Ostatecznie Lightningi miały jedną armatę automatyczną szybkostrzelną kaliber 20 mm i cztery karabiny maszynowe WKM 12.7. To wszystko było zebrane w jednym miejscu, w nosie samolotu, w związku z czym dawało olbrzymie skupienie siły ognia. Myśliwce w tamtych czasach były uzbrojone tak, że w kadłubie były na przykład dwa karabiny maszynowe przy silniku z synchronizacją, a część uzbrojenia była w skrzydłach. Nawet jeżeli karabiny były odpowiednio ustawione w jeden punkt, nie zawsze dawało się mimo wszystko uzyskać skupienie sił ognia całej broni pokładowej. W Lightningu tak nie było. On miał z przodu po prostu potężnego wymiatacza w postaci działka i czterech karabinów maszynowych, WKM-ów. W związku z czym, jak to Amerykanie, zwłaszcza na Pacyfiku mówili, jak podlatywał do japońskich latających bambusów, to cytat, to po prostu rozpruwał je na kawałki. Seria z czterech WKM-ów i z działka do nieopancerzonego samolotu powodowała, że on się rozlatywał w powietrzu. W związku z czym Amerykanie zauważyli, że to jest idealny samolot antyjapoński. Dlatego, że japońskie samoloty były po prostu konstrukcyjnie delikatniejsze niż niemieckie. Nie miały na przykład opancerzenia niektórych elementów, co powodowało, że seria, i to zebrana w jednym miejscu seria z Lightninga, po prostu powodowała, że Japończycy rozpadali się dosłownie w powietrzu. Zresztą oczywiście szarżują czołową Messerschmitt M109, gdyby wpadł na ogień całego arsenału Lightninga, to też nie wyszedłby z tego specjalnie szczęśliwie. Dwumotorowy myśliwiec ma swoje wady i ma swoje zalety. Takie samoloty na ogół nie są tak manewrowe jak myśliwce jednosilnikowe i są mimo wszystko trudniejsze w pilotażu, bo samolot ma dwa silniki, a nie jeden. W związku z tym trzeba pilnować równej pracy obu jednostek napędowych. Na przykład jeżeli jeden silnik padnie albo zacznie pracować nierównomiernie, to można stracić stabilność całej konstrukcji, więc P-38 był samolotem wymagającym. To był samolot trudniejszy w pilotażu niż Mustang, niż Thunderbolt, niż P-40. Niewątpliwie. Był maszyną, którą się ciężko zwłaszcza lądowało. To był nowoczesny, szybki, wymagający samolot raczej dla pilota, który miał doświadczenie. To był samolot znacznie mniej wybaczający niż samoloty jednosilnikowe. więc potrzebował doświadczonego załoganta. Był samolotem, można by powiedzieć, stworzonym do wielkich operacji powietrznych i sprawdził się w nich. Natomiast nie sprawdził się tylko na jednym froncie. I jego czarna legenda pochodzi z jednego frontu, ale ten front pechowy dla P-38 to był ten najważniejszy front, albo inaczej, to była ta najważniejsza armia. 8. Armia Powietrzna Stanów Zjednoczonych, ta najsławniejsza, ta, która z Wielkiej Brytanii bombiła Niemcy. Tak naprawdę potem z obszarów Włoch bombardowała też i 15. Armia i tam opinia o Lightningu była jak najlepsza. Świetny samolot, ale w Wielkiej Brytanii mówiono nie, ten P-38 się nam nie podoba, zabierajcie to.
A dlaczego on się tam nie sprawdził?
To była kwestia na przykład ogrzewania kabiny, a właściwie braku ogrzewania tej kabiny, w związku z czym w długich lotach nad północnymi Niemcami piloci tych samolotów marzli. Ten samolot miał zaawansowaną mechanizację klap i w kolejnych odmianach tego myśliwca to postępowało. Był coraz bardziej zaawansowany, to znaczy modernizowano i rozwijano na przykład klapy manewrowe. W efekcie tego z początku P-38, mimo że był samolotem dwusilnikowym, miał dobry skręt, natomiast na przykład źle nurkował. I w nurkowaniu, w locie poziomym, te samoloty nie były w stanie mierzyć się z najnowszymi myśliwcami niemieckimi. Dlatego, że pierwsze modele miały problemy z przegrzewaniem się silników. W związku z czym nie rozpędzały się na maksymalnych prędkości. No to stwierdzano, że one się średnio nadają w walce powietrznej nad północnymi Niemcami. Niemcy mogli swoimi myśliwcami odrywać się od nich, bo rzeczywiście P-38 słabo nurkował. Nie był to samolot, który dobrze nadawał się do nurkowania. Na Messerschmittie, na Focke-Wulfie, jeżeli Niemiec chciał zrzucić pilota Lightninga, to po prostu wykonywał ostre nurkowanie i Amerykanin nie mógł go dogonić. Stwierdzono w 1944 roku, latem, jesienią w 8. Armii Powietrznej USA, że te samoloty nie spełniają wszystkich wymagań pola walki, mimo że już tam konstruktorzy mówili, że słuchajcie, wszedł P-38J, zaraz będzie P-38L, czyli kolejne odmiany. My cały czas poprawiamy mechanizację płatów, my wprowadzamy nowe chłodnice, my modernizujemy silnik. Niedługo kolejne odmiany Lightninga będą miały odpowiednią moc. Nie, zawiedliśmy się na tym samolocie, nie chcemy go. I rzeczywiście było tak, że Amerykanie w Wielkiej Brytanii mówili tak, może to nie jest zły samolot, ale mamy lepsze. W momencie, kiedy się pojawił B-51D, B-47N, to my chcemy mieć pilota w jednosilnikowym samolocie o podobnym zasięgu, ale lepszym, szybszym, zwrotniejszym. Mimo, że oczywiście P-38 na pewnych wysokościach, w pewnym locie wykręcał 650 km na godzinę. To nie było mało, to było bardzo dużo, ale w pewnych sytuacjach taktycznych nie sprawdzał się. I miał złą legendę z początku. Tu tytułem wyjaśnienia. Pierwszym seryjnym samolotem był P-38E. Potem weszła wersja P-38G i P-38H. Wszystkie te odmiany miały problem z przegrzewającymi się silnikami i nie gwarantowały maksymalnych mocy. Dopiero latem 1943 roku, po wprowadzeniu nowych chłodnic do modelu P-38J, ten problem właściwie się rozwiązał, a ostatnim wielkoseryjnym i najbardziej udaną wersją tego samolotu to był P-38L. W 8. Armii Powietrznej nie za bardzo chciano ten samolot i w drugiej połowie 1944 roku, mimo że wcześniej przezbrojono kilka grup myśliwskich na terenie Wielkiej Brytanii w ten model i te samoloty brały udział w lotach nad Rzeszę, w lotach nad Francję, jednak w drugiej połowie 1944 roku zasadniczo z 8. Armii Powietrznej się tego samolotu pozbyto. Ale to była tylko jedna amerykańska armia powietrzna. Z żadnej innej amerykańskiej armii powietrznej się tego samolotu nie pozbyto. Zresztą nawet z 8. Armii Powietrznej nie całkowicie. 15. Armia Powietrzna, która operowała z Włoch, miała o tym samolocie dobrą opinię, a przecież źle zaczynali. To P-38 14 sierpnia 1942 roku był tym samolotem, na którym Amerykanie zestrzeli pierwszy w historii samolot Luftwaffe, Focke-Wulfa 200 Kondora nad Atlantykiem. Startująca z Islandii Lightningi w towarzystwie innych myśliwców dokonały przechwycenia i zestrzelenia Kondora. P-38 miał fenomenalny zasięg, w związku z czym to były pierwsze myśliwce, amerykańskie myśliwce, które znalazły się w Wielkiej Brytanii. I to jak się znalazły? Przeleciały tam same. To znaczy startując z baz w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, korzystając z międzylądowań na Grenlandii, na Islandii, dolatywały do Szkocji, do Irlandii, przebazowywały się samodzielnie lotem w ramach operacji Bolero. I w ramach takiego projektu w 1942 roku pierwszy Fighting Wing i 14 Fighting Wing, te grupy powietrzne na P-38 zostały przebazowane do Wielkiej Brytanii właśnie jako te pierwsze docelowe myśliwce amerykańskie, które miały pomagać B-17 w nalotach na Niemcy. I tam od razu stwierdzono, nie, tam P-38, nie podoba nam się ten samolot, zabierzcie go do Afryki. I te grupy myśliwskie zostały przebazowane do Tunezji, do Algierii, do Maroka. I znów, podczas gdy wszystkie myśliwce jednosilnikowe w ramach operacji Torch były przewożone do baz w Afryce Północnej w skrzyniach, na statkach, to P-38 same tam poleciały z Wielkiej Brytanii i brały udział w walkach nad Afryką, potem nad Włochami.
A jak one sobie radziły właśnie w zupełnie innym klimacie, czyli w Afryce?
W Afryce radziły sobie z jednej strony dobrze, jeśli chodzi o klimat, z drugiej strony jednak Niemcy nazwali myśliwiec P-38 w Afryce diabłem z rozdwojonym ogonem. Czyli to z jednej strony można powiedzieć, że jest groźny przydomek. Ale z drugiej strony o wiele mniej się bali tych samolotów niż na przykład Spitfire'ów. Uważali, że P-38 nie jest do końca takim groźnym przeciwnikiem. Znaczy podkreślano oczywiście to, że wbrew pozorom to jest bardzo zwrotny samolot, ale tylko w zakrętach, ale już nie w nurkowaniu. Mówiono, że jako ten rasowy interceptor jako maszyna przechwytująca ma świetne wznoszenie, ma potężną siłę ognia, ale jednak ustępuje myśliwcom niemieckim i można tego P-38 pokonać.
Jak wygląda sytuacja ze stratami tych samolotów?
Były wysokie. Na tle innych samolotów były wysokie, no ostatecznie, jak już tak podsumować całość, to był samolot pod względem statystycznym myśliwiec amerykański, który poniósł największe straty. W związku z czym można by powiedzieć, że to jest dla niego minus, ale też miejmy świadomość, o czym my mówimy. Straty bojowe tego samolotu to jest 1,3%. Dla Mustanga to jest 1,1. Więc Amerykanie policzyli i stwierdzili, nie, Mustang dobry, Lightning zły, tak? Na zasadzie takiej, że po prostu straty tego samolotu były większe, ale on zaczynał wcześniej niż Mustang. On zaczynał w warunkach, kiedy Niemcy mieli jeszcze lepsze lotnictwo. W związku z czym Mustang, zwłaszcza w odmianach późniejszych 1944 roku, przyszedł niemal na gotowe. Lightning musiał walczyć w Afryce, nad Sycylią, nad Bałkanami w zupełnie innych warunkach. Miał ciężej. W związku z czym straty były wyższe. I tak jak powiedziałem, dwumotorowy myśliwiec jednak ze względu na układ konstrukcyjny nigdy nie będzie aż tak uniwersalny w manewrach jak myśliwiec jednosilnikowy. I to było widać. A jak jeszcze ma problemy z silnikami, jeżeli one się przegrzewają na dużych mocach, no to jest jeszcze dodatkowy problem. Na zachodnim obszarze operacyjnym w tym 1943 roku, to tam w Afryce to była tylko pierwsza, 14, potem 82 grupa myśliwska, ale w Anglii to było stopniowo 55, 364, 479, 20, więc ich było dużo w 1943 roku i w pierwszej połowie 1944 roku na niebie Europy Lightningów było dużo, także z terenu Wielkiej Brytanii. Potem, jak się pojawiły te nowsze wersje Thunderboltów i Mustangów, to liczba Lightningów zaczęła spadać, ale one też były używane nie tylko jako myśliwiec, ale także jako lekki bombowiec i samolot szturmowy. W 9. Taktycznej Armii Powietrznej Amerykańskiej były używane w 1944 roku również Lightningi. Powiem tak, im bardziej ciepły był obszar operacyjny, tym Lightningi miały lepszą opinię, ale paradoksalnie te samoloty również były używane w najtrudniejszych możliwych klimatycznie warunkach, czyli na Alasce. Amerykanie rozmieścili P-38 na Alasce ze względu na jego fenomenalny zasięg. To był samolot, który miał zasięg operacyjny rzędu 2000 km. W późniejszych odmianach można było podczepiać pod niego specjalne zbiorniki z paliwem lub wymiennie bomby. On mógł zabrać 1800 kg ładunku. Czyli mówimy o jednoosobowym myśliwcu dwusilnikowym o zasięgu operacyjnym 2000 km z możliwością podwieszenia 1800 kg ładunku. Czyli to był samolot, który mógł właściwie robić za bombowiec.
Chociażby ze względu na te parametry, wydaje się, że był to samolot, który mógł odegrać dużą rolę w wojnie na Pacyfiku, ale czy taką odegrał?
Tak, dokładnie. Ze względu właśnie na te parametry mamy go wszędzie. Walczył na wszystkich obszarach operacyjnych, od Alaski po Australię i na Pacyfiku był uwielbiany. Miejscowe dowództwo amerykańskie mówiło, dajcie nam więcej Lightningów. Nie, one są potrzebne w Europie. W Europie, gdzie nie za bardzo je chciano, tam je pchano, a w Azji proszono, dajcie ich jak najwięcej. To był samolot szybki, to był samolot o fenomenalnym zasięgu i bardzo silnie uzbrojony. I można było aranżować go do różnych misji, właśnie tak jak powiedziałem, bomby, dodatkowe zbiorniki z paliwem. Najsławniejsza misja samolotu P-38 to oczywiście jest misja grupy kapitana Thomasa Lampiera i zestrzelenie admirała Yamamoto. Zabicie dowódcy floty przeciwnika w powietrzu, dorwanie jego samolotu bombowca, którym leciał. Amerykanie złamali szyfr japoński, wiedzieli, że Yamamoto wizytuje bazy w rejonie Wysp Salomona, że będzie leciał z Rabaul do Bougainville. Pilotom oczywiście sprzedano bajeczkę, że to australijska grupa specjalna zdobyła te informacje, ale 18 kwietnia 1943 roku poderwano 18 Lightningów, bo wiedziano, że Yamamoto będzie leciał. Dwa zawróciły z przyczyn technicznych, do ataku ostatecznie przystąpiło 16 maszyn. właśnie pod dowództwem kapitana Lampiera. I one leciały wcześniej 700 kilometrów na bardzo niskim pułapie, żeby we właściwym momencie, kiedy Yamamoto będzie leciał na inspekcję, przechwycić jego zespół. Admirał Yamamoto zginął 18 kwietnia 1943 roku w wyniku zestrzelenia jego samolotu przez Lightningi. I to była misja, która sprawiła, że ten samolot przeszedł do historii, przeszedł do legendy. Te samoloty odbyły lot na przestrzeni 1500 kilometrów, naprowadzane danymi wywiadu, trafiły idealnie w czasie przelotu japońskiej formacji i zestrzeliły dwa bombowce, którymi lecieli wysokiej rangi japońscy oficerowie marynarki z admirałem Yamamoto na czele. I to jest ta najsławniejsza operacja z użyciem Lightningów. Lightningi miały tam bardzo dobrą opinię. Siła ognia, doskonały zasięg, różne możliwości aranżacji. Najsławniejsi amerykańscy piloci myśliwscy armii, którzy walczyli na Pacyfiku, to byli właśnie piloci latający na P-38. Najsławniejszym był ten Richard Dick Bong. W 146 lotach bojowych on zgłosił 40 japońskich samolotów. Latał na Lightningu. W związku z czym na Pacyfiku samolot zrobił bardzo dobre wrażenie.
Czy to też jest zasługa tego, że Japończycy nie opracowali jakiejś specyficznej taktyki walki z tym samolotem?
Japończycy nie zastosowali to jakiejś specyficznej taktyki walki z P-38. No Amerykanie to mieli jednak przewagę. To były bardzo szybkie myśliwce i bardzo silnie uzbrojone. Japończycy mieli problem, dlatego że walki toczyły się na średnich pułapach, na niskich pułapach, dlatego że mieli nieopancerzone samoloty. Nie znaleźli remedium na P-38 na obszarze Azji. To był samolot dla operacji na Pacyfiku idealnie stworzony.
Na czym polegają te odmienne doświadczenia 8 Armii Powietrznej w stosunku do 15 Armii Powietrznej, jeżeli chodzi o użycie Lightningów?
Tam, gdzie walczyła 8 Armia Powietrzna, to właściwie to był ten top of the top pola walki. Najwyższe wymagania, największe ryzyko, największa intensywność działań bojowych przy użyciu najnowocześniejszej technologii. W związku z czym zawsze, tak jak powiedziałem, myśliwiec jednosilnikowy, jednokadłubowy będzie mimo wszystko bardziej sprawnym w sensie uniwersalnym w wymiarze walki powietrznej narzędziem niż myśliwiec dwusilnikowy. Jeżeli Amerykanie mieli do wyboru równie szybkie, a jak się wkrótce okazało, szybsze myśliwce jednosilnikowe o podobnym zasięgu, to woleli myśliwce jednosilnikowe niż dwusilnikowe, dlatego że dostawali ten sam zasięg, taką samą albo jeszcze lepszą prędkość, plus lepszą manewrowość. Nie ma takiego elementu w walce powietrznej, gdzie P-51 jest słaby. P-38 ma takie elementy. To nie chcemy P-38. To było takie rozumowanie, a na innych frontach, nawet w Europie, mówiono nie, P-38 się sprawdza. Ale rzeczywiście P-38 był trudny. To był samolot nowoczesny, w pełnym tego słowa znaczeniu. On był trudny logistycznie. On był trudny dla niedoświadczonego pilota. To była maszyna taka w pełni zaawansowana. Technicznie ona nie miała w sobie już nic z romantyzmu dawnego latania. To był samolot, jeżeli nie umiesz, to się nim zabijesz. Nie będziesz w tym samolocie odczuwał przyjemności samego latania, wynikającego z latania. To nie jest żadne latadło. To jest super nowoczesny, metalowy, dwusilnikowy samolot firmy Lockheed. Bardzo dużo samolotów P-38 w odmianach F-4 i F-5 służyło jako maszyny rozpoznawcze. Duży zasięg, duża prędkość. Nie były to tak uniwersalne maszyny jak Mosquito, ale ponad 10% wszystkich P-38 wyprodukowano w odmianach rozpoznawczych. I najsławniejszym pilotem alianckim, który latał w tym wypadku na F-5B, rozpoznawczej odmianie Lightninga, to był sławny francuski pisarz Antoine de Saint-Exupéry. Pisarz, który przeszedł do historii nie tylko opowiadaniem Mały Książę, które napisał w Stanach Zjednoczonych w roku 1943, ale przede wszystkim całą serią książek o lotnictwie. Lotnik, Poczta na Południe, Nocny Lot, Pilot Wojenny. Antoine de Saint-Exupéry był z jednej strony pilotem szczęśliwym, ale z drugiej strony niezbyt technicznym. Jest niesamowitym to, z ilu katastrof i wypadków lotniczych ten człowiek wyszedł żywy. Natomiast starzał się i nie był pilotem na tyle dobrym, żeby opanować F-5B. Tu mieliśmy super maszynę, która miała gigantyczne przyspieszenia, która lądowała, startowała na bardzo dużej prędkości, która wymagała regulacji dwóch potężnych jednostek napędowych. Każda z tych jednostek miała po 1400 koni mechanicznych z turbosprężarkami, więc to był po prostu potwór dla takiego jak Zeppeliego, nie potrafił opanować tego samolotu. I amerykańscy i francuscy oficerowie mówili, pan się nie nadaje na taki samolot. A on mówił, będę latał. Najpierw w 1943 roku zaczął na tym samolocie latać, prawie go nie rozbił w drugim locie, to mu zakazali na jakiś czas latania, ale się uparł i znowu latał. No i jak 31 lipca 1944 roku wystartował z Korsyki, tak już nie wrócił. Przez wiele lat nie było wiadomo, co się stało. On zaatakował nad południową Francją niemiecki myśliwiec Focke-Wulf 190 A8. Niemiec sparował atak, przeszedł do kontrataku, uszkodził mu jeden z silników. Jego rozpoznawcza wersja Lightninga dociągnęła w rejonie Marsylii do Morza Śródziemnego i tam zwaliła się do morza. Wrak samolotu odnaleziono w 2003 roku, czyli praktycznie 60 lat po zaginięciu. Dzisiaj szczątki tego samolotu odnalezione po 60 latach są eksponowane w jednym z francuskich muzeów. Ale Exupéry sam w swoich listach mówił, że Lightning jest dla niego za trudny, że to jest już nowoczesny samolot nowoczesnych czasów, że tutaj na tym samolocie może już latać tylko zawodowiec, a w ogóle to jakiś młody człowiek w pełni fizycznie sprawny, a on z niesprawną ręką, niedowidzący na jedno oko, można by powiedzieć, że każdy jego lot na tym samolocie to było prawie samobójstwo. I to jest też charakterystyczne, kiedy się mówi o nowoczesnej technice lotniczej. P-38 to nie było jakieś proste latadło, to był samolot, który wymagał dobrego serwisowania i bogatego zaplecza. Jest bardzo charakterystyczne. Włosi w 1943 roku przez przypadek zdobyli jednego z Lightningów. Po prostu jeszcze wiosną 1943 roku amerykański pilot pomylił się i wylądował na Sardynii w czasach, kiedy ona była jeszcze we włoskich rękach. Włosi obejrzeli samolot, stwierdzili, o, ciekawy. Zaczęli latać nim przeciwko B-17. I Amerykanie meldowali, że wracali z misji, a tu nagle pojawił się nasz myśliwiec. I nagle zaczął do nas strzelać, a jednego nam zestrzelił, a trzech poranił. W sensie, że zestrzelił jeden B-17, a trzy uszkodził. I tak parę razy meldowano, co się dzieje, jakieś wrogie P-38 nas atakuje. I ten samolot jakiś czas Włosi użytkowali w ten nietypowy sposób, do momentu, kiedy samolot się zepsuł ze względu na niewłaściwe paliwo, jakie do niego lali. Czyli włoska logistyka w 1943 roku nie potrafiła obsłużyć takiej maszyny i to nie chodzi o to, że nie mieli części zamiennych do niego. Oni nawet nie mieli odpowiednio wysokooktanowej benzyny dla tego samolotu. Czyli mówimy o maszynie, która w pełni się mogła sprawdzać tylko w amerykańskim systemie logistycznym i właściwie P-38 nie zrobił kariery jako samolot Land-Lease. To nie był samolot, którego łaknęli jakoś specjalnie Brytyjczycy czy Francuzi, chociaż w 1940 roku, kiedy on jeszcze był na etapie konstruowania, został zamówiony przez Brytyjczyków i Francuzów. Ale to nie był samolot, który zrobił karierę międzynarodową. To był specyficzny, można by powiedzieć, amerykański samolot. Inaczej nie był tak logistycznie łatwy w obsłudze jak Thunderbolt czy Mustang.
Czyli z tego powodu nigdy nie trafił do Związku Radzieckiego?
Wiesz co, Kamilu? Można powiedzieć, że tak. Natomiast do Związku Radzieckiego trafiły Air Cobry. Tu wracam do Benjamina Kelseya, tego pilota, który tak naprawdę promował ten projekt myśliwców Interceptor. On kazał zbudować dwa samoloty. I z tego wyszedł P-38 i z tego wyszedł P-39. Amerykanie stwierdzili, że ten P-39 nie za bardzo to jest dla nich samolot, mimo że wszedł do uzbrojenia i on szedł głównie do Związku Radzieckiego. Rosjanie nie chcieli tego samolotu, czy raczej wiedzieli, że on może stwarzać problemy, ale był jeszcze jeden element. Lend-lease to kwestia pieniędzy. I mówiąc wprost, P-38 był drogi. I to nawet nie chodzi o to, że miał dwa silniki. Po prostu był drogi. Według cen z 1943 roku, jednosilnikowy P-47 Thunderbolt, to wielki samolot, kosztował $104,000. Dwumotorowy P-38 kosztował $105,000. I to były najdroższe takie jednoosobowe myśliwce amerykańskie. W tym samym czasie za Mustanga płaciłeś $58,000 jako amerykański podatnik. Mogłeś mieć dwa Mustangi zamiast jednego P-38. Rachunek ekonomiczny był taki, że w ramach Lend-Lease'u lepiej brać to, co jest tańsze, niż to, co jest droższe. P-38 był droższy w kupnie, droższy w utrzymaniu. I też był specyficzny. Po co na przykład Rosjanom byłby taki samolot, który jednak nie był rewelacją w walce manewrowej blisko linii frontu, a przede wszystkim Rosjanie potrzebowali takich samolotów i oni byli zachwyceni P-39. Natomiast to był samolot zaprojektowany jednak dla amerykańskiego lotnictwa w rozumieniu działań globalnych. Powtórzę raz jeszcze. Te samoloty były w stanie samodzielnie przelecieć ze Stanów Zjednoczonych z międzylądowaniami, ale jednak lotem do Wielkiej Brytanii. Mogły samodzielnie, operacyjnie z Wielkiej Brytanii przelatywać do Afryki Północnej. Operowały i na Alasce, i w Australii, na Wyspach Salomona i w różnych miejscach frontu azjatyckiego. Maszyny te czasami wykonywały odbywały misje mające po 1500 kilometrów, co dla jednoosobowej załogi było jednak bardzo męczące. To były loty wielogodzinne. 1500 kilometrów sam ze sobą, w formacji, ale jednak bez pomocy kolegi. Dlatego na przykład moim zdaniem nie ma porównania do Moskita. Moskit zawsze był jednak dwuosobowy, co czyniło go bardziej uniwersalnym, bo nie męczyło tak załogi. Amerykanie podkreślają, że to był samolot, który łączył jakby dwie epoki. Bardzo wcześnie zaczęto go projektować. W 1937 roku pojawiła się specyfikacja. Ten samolot w prototypie był gotowy, zanim wybuchła II wojna światowa. W 1939 roku. I już wtedy, w 1939-1940 roku, Kelsey kręcił na nim rekordy prędkości. Więc było wiadomo, że ta maszyna ma potencjał, ale wymagała dopracowania. I ten samolot z 1939 roku był w produkcji seryjnej do 1945 roku. I przez całą wojnę, od grudnia 1941 do sierpnia 1945, był właściwie jedynym amerykańskim myśliwcem w szerszym wymiarze, który służył przez całą wojnę. Co zresztą Amerykanie podkreślają w dziesiątkach publikacji na temat tego samolotu. Właściwie znajdziesz wszędzie informacje o tym, że to był pierwszy myśliwiec, który coś tam, który to najdłużej służący i tak dalej, i tak dalej. P-38L, P-38J, te maszyny z 1944 roku, to były w pełni udane myśliwce. Tylko trzeba było czasu, trzeba było dać tej konstrukcji dojrzeć. Kiedy już ona była w pełni dojrzałą konstrukcją, to wtedy jak na złość pokazano, że z Thunderbolta, z Mustanga można wycisnąć jeszcze więcej. Lepsze jest wrogiem dobrego. P-51D, P-47N były mimo wszystko samolotami nieco bardziej uniwersalnymi niż P-38L. P-38 przeszedł do historii jako myśliwiec, jako samolot rozpoznawczy i jako samolot bombowo-szturmowy, również na obszarze Europy. Bez wątpienia ten samolot przeszedł do historii jako maszyna o niejednoznacznej opinii. Byli piloci, którzy go niezwykle chwalili, byli piloci, którzy mówili, że jest to samolot nie spełniający wszystkich wymogów pola walki. Ale jednak z punktu widzenia Amerykanów ten samolot im się jednak opłacił. Sama tylko misja zestrzelenia admirała Yamamoto uczyniła ten samolot legendarnym.
Idealna puenta na zakończenie. Dziękuję Ci za przedstawienie historii tego niezwykle kontrowersyjnego samolotu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyrobią sobie jakieś swoje własne zdanie o nim, a na dzisiaj Ci już dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.